Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej Radia Gdańsk gościem jest profesor dr habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czy dzieci z cukrzycą typu pierwszego są bardziej zagrożone zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2, bo ich układ odpornościowy może sobie nie poradzić z tym wirusem?
Tak, to bardzo dobre pytanie. Spróbujemy na nie odpowiedzieć, pewnie odpowiemy za jakiś czas, nie ma takich jednoznacznych na dzień dzisiejszy odpowiedzi, natomiast odpowiedzi mamy dotyczące pacjentów dorosłych z cukrzycą. Doniesienia z Wielkiej Brytanii, które są już opublikowane, wskazały jednoznacznie, że pacjenci z cukrzycą są dwukrotnie bardziej narażeni na zakażenie wirusem SARS. 24 tysiące zgonów w jednym ze szpitali wskazało również, że 1/3 pacjentów to była chorych na cukrzycę, a z tych pacjentów trzykrotnie były osoby te narażone, które miały niewyrównaną chorobę. Także nie ulega wątpliwości, że w jaki sposób cukrzyca, szczególnie w populacji osób dorosłych, sprzyja zakażeniu wirusem SARS. Ale patrząc w podłoże cukrzycy typu pierwszego, bo wiemy, że ta choroba jest chorobą autoimmunologiczną, gdzie w procesie jakiś czynnik środowiskowy u pacjentów predysponowanych genetycznie dochodzi w powolnym, ale ostatecznym uszkodzeniu wszystkich komórek beta-trzustki przez proces autoimmunologiczny. I tutaj możemy się domyślać, że tą cukrzycę, która ma wolny przebieg, najczęściej kilkanaście lat, kiedy ostatecznie dochodzi do ponad 90% komórek beta-trzustki do manifestacji klinicznej, być może to zakażenie szybciej będzie ujawniać cukrzycę u dzieci, a u dzieci, które już chorują na cukrzycę, w przebiegu których, szczególnie tej niewyrównanej, w przebiegu do której dochodzi do zaburzeń układu immunologicznego, czyli tych czynników prozapalnych, uszkadzających śródbłonek naczyń, tych drobnych szczególnie, być może zakażenie będzie przyspieszać w przyszłości rozwojowi późnych powikłań zarówno tych drobnych naczyń, czyli uszkodzenia wzroku czy nerki. Dlatego wiemy już dziś, że musimy u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego leczyć bardzo dobrze, szczególnie w okresie epidemii.
Jakie mogą być objawy cukrzycy typu pierwszego u dziecka? Czy można je pomylić na przykład z innymi chorobami?
Tak, to też jest bardzo ważne pytanie. Niestety można pomylić. Trzeba pamiętać również, że każdy pediatra, każdy lekarz pierwszego kontaktu może spotkać się z pacjentem z cukrzycą, ponieważ no, niestety wzrasta zapadalność na cukrzycę, szczególnie w grupie dzieci najmłodszych, oczy, które często chorują jak gdyby całym swoim ciałem, więc można rzeczywiście bardzo mocno pomylić. Mniej więcej szacuje się, że już 1 na 250 dzieci to jest pacjent niestety potencjalnie z rozwijającą się bądź też już z nowo rozpoznaną cukrzycą. Pierwsze objawy są bardzo typowe i właściwie każdy lekarz powinien pomyśleć o cukrzycy, jeśli rodzic mówi o takich objawach. Zwiększone pragnienie, zwiększone oddawanie moczu, na przykład moczenie nosne u dziecka, które do tej pory się nie moczyło, czy przede wszystkim chudnięcie. Rodzic dziecka niestety nie zawsze zgłasza wszystkie te trzy objawy, bardzo często mówię tylko o jednym. Lekarz powinien zawsze dopytać się o pozostałe objawy i powinien zlecić bardzo proste badanie, mocz, badanie ogólne, w którym będzie obecność cukru, a także pomiar glikemii w surowicy krwi. Jeżeli jest słaby dostęp do laboratorium, to przecież można to zbadać za pomocą glukometru. Każda przychodnia jest wyposażona w taki sprzęt, który bada w sposób bardzo szybki, w ciągu kilku sekund poziom glikemii. I najczęściej, jeżeli jest to pacjent z nowo rozpoznaną cukrzycą, który już ma te objawy kliniczne, to poziom glikemii jest 200 mg/% i dodatkowo właściwie te wszystkie objawy mówią nam jednoznacznie, że jest to rozpoznanie cukrzycy. I oczywiście taki pacjent powinien być bardzo szybko przekazany do ośrodka, który ma doświadczenie w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Jeśli te pierwsze objawy nie zostaną rozpoznane, to niestety z powodu coraz większego braku insuliny dochodzi do rozwoju kwasicy ketonowej. I tu trzeba mocno podkreślić, że jest to stan zagrożenia życia prowadzący do obrzęku mózgu i rzeczywiście nawet do utraty życia. I tutaj pojawiają się objawy kliniczne, które mogą, szczególnie w dobie epidemii, kiedy te wizyty są w większości wykonywane przez telefon, a tu bardzo mocno naciskam i jest ogromny przekaz, że każde małe dziecko Jeżeli rodzic jest zaniepokojony, a szczególnie dzieci poniżej drugiego roku życia, powinny być osobiście zbadane przez lekarzy. I to, co pani redaktor się mnie zapytała, czy można pomylić z innymi chorobami objawy cukrzycy? Jak najbardziej, szczególnie jeżeli prowadzi się teleporady. My to mówimy tak o tak zwanych maskach cukrzycy. Jeżeli rodzic podaje na przykład, że dziecko moczy się w nocy, że więcej oddaje moczu, to mylnie rozpoznawane jest zakażenie układu moczowego i przeważnie przepisywany jest na przykład furagin, jakieś leki przeciwbakteryjne. Jeśli rodzic przez telefon mówi, że u dziecka są bóle brzucha, to bardzo często mówi się, że po prostu jest to pewnie jakaś infekcja przewodu pokarmowego, zleca dietę lekkostrawną albo na przykład typową smektę. Z kolei jeśli mówi, że są bardzo silne bóle brzucha, no to też mylnie rozpoznawany jest tak zwany ostry brzuch. My to nazywamy pseudoperitonitis diabetica, czyli takie pseudozapalenie wyrostka robaczkowego i mylnie niestety wyzywana jest karetka i dziecko jest przekazywane na przykład na oddział chirurgii. Innym objawem, który również jest rozpoznawany, rodzice często nawet zdjęcie przesyłają dziecka, zdjęcie gardła, gdzie widoczne są naloty na migdałkach. Jeżeli jest silne odwodnienie, a to jest no, typowy objaw przebiegu kwasicy ketonowej z powodu takich nalotów włóknikowatych i one rzeczywiście imitują anginę i telefonicznie, zdalnie wypisywane są recepty i leczona jest mylnie angina. No i na ostatni objaw, utrata masy ciała, która też może występować w przebiegu różnych chorób, jak naczynności tarczycy, ale też często rozpoznawana jest anoreksja. I to są te wszystkie objawy, które mogą mylnie mówić nam o innych chorobach, a nie o rozpoznaniu cukrzycy. Wiemy, jeżeli nie rozpoznamy tych objawów i nie przekażemy do ośrodka diabetologicznego, może się to skończyć niestety zgonem dziecka, no może zdąży ewentualnie być leczony na oddziale intensywnej terapii.
Ile czasu trwa od tych pojawienia się pierwszych objawów do wystąpienia już kwasicy ketonowej, czyli tych objawów już bardzo poważnych? Ile rodzice mają czasu, żeby uzyskać tą poradę i diagnozę?
Przebieg rozwoju tej choroby jest różny. Może to być kilka tygodni, ale może być również kilka dni. Też to zależy oczywiście od wieku dziecka. Im młodsze dziecko, tym szybkość, gwałtowność rozwoju kwasicy ketonowej może być nawet w ciągu jednej doby. Jeżeli dołączą się jeszcze wymioty biegunka, to praktycznie rzecz biorąc no, w ciągu nawet kilku godzin dziecko może się tak pogorszyć, że powinno być leczone razu na oddziale intensywnej terapii. Niestety, co jest bardzo dla nas niepokojący fakt w dobie właśnie tej epidemii, w ciągu nawet porównywaliśmy obecny rok od marca do końca października ilość kwasic ketonowych, które trafiały do nas właśnie w przebiegu nierozpoznanej wcześniej cukrzycy typu pierwszego. Jeszcze rok temu w analogicznym czasie kwasica ketonowa no, rozwijała się u mniej więcej 20-25% pacjentów. W tej chwili niestety w ciągu tego półtora roku widzimy ponad 70% pacjentów do nas trafia w stanie zagrożenia życia, czyli w stanie kwasicy ketonowej. No jest to bardzo niepokojący fakt, dlatego też apeluję do rodziców, bo często jest tak w 30%, że rodzice sami rozpoznają cukrzycę, jest tak zwany doktor Google, wrzucają, mówiąc potocznie, jeden z objawów i im wyskakuje choroba cukrzyca.
I zaczynają drążyć.
Drążyć ponad 50% pacjentów. Niestety telefonuje telefonuje, ale często bywa tak, że i trzykrotnie i nadal nie rozpoznawana jest cukrzyca. Także apel ogromny. Wiemy, że lekarze są bardzo mocno przeciążeni. Nie jest to w jakiś sposób pretensja i jest to telefon za telefonem. Ale tutaj ogromny apel, jeżeli rodzic zgłasza przez telefon te trzy objawy typowe, które zawsze występują, czyli zwiększone pragnienie, zwiększone oddawanie moczu, chudnięcie, zawsze należy dopytać o inne objawy i zlecić mocz badanie ogólne, chociażby, bo cukier w moczu pojawi się, jeżeli cukier we krwi jest powyżej 160-180 mg%.
W takim razie pani profesor, jeśli dziecko już ma rozpoznaną cukrzycę albo jakąś inną chorobę endokrynologiczną, to jak rodzice mogą zadbać o zdrowie takiego dziecka w okresie wzmożonych zachorowań? Na co trzeba zwrócić uwagę?
No, szczególnie tutaj w okresie epidemii trzeba zwrócić na dwa obszary, na stan psychiczny, psychologiczny dziecka, no i przede wszystkim, aby te poziomy glikemii były w zakresie normy jak najdłużej. Jeśli chodzi o ten stan psychologiczny, który jest bardzo ważny, który również rzutuje na przebieg choroby, dotyczy oczywiście dzieci z cukrzycą, ale tutaj też na pewno i wszystkich dzieci, które w tej chwili zostały w tak zwanej samoizolacji. Trzeba pamiętać, że jest to pokolenie, które nigdy nie doznało takiej przymusowej izolacji. Już teraz obserwujemy u osób szczególnie, które są podatne na depresję, a wiem, że na dzieci z cukrzycą są bardziej też choroby przewlekłe. Zauważyliśmy takie bardzo niekorzystne zjawiska, które bardzo są niekorzystne, szczególnie dla pacjentów, którzy mają zaburzenia metaboliczne. Zmiana jakości jedzenia, ilości jedzenia. Te posiłki są bardzo wysoko kaloryczne. Wysiłek fizyczny jest bardzo rzadko podejmowany. To oczywiście sprzyja otyłości i rozwojowi, w tym przypadku szczególnie cukrzycy typu drugiego. Ale wracając do naszych pacjentów, którymi na co dzień się zajmuję, czyli pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, to tu mam akurat bardzo dobre wiadomości, ponieważ od 2013 roku wszystkie dzieci mają bezpłatny dostęp do nowoczesnych technologii, osobistych pomp insulinowych. Od 3 lat mają również dostęp, częściową refundację, do tak zwanego systemu ciągłego monitorowania glikemii, które połączone z pompą insulinową, no uzyskujemy nawet efekt terapeutyczny, bo oprócz tego, że użyliśmy pacjentom chorym na cukrzycę chociażby ilością iniekcji, bo proszę zobaczyć, wcześniej one były leczone przy pomocy penów, to było ponad 150 iniekcji insuliny w ciągu jednego miesiąca, a w tej chwili jest to 6, ale połączone te pompy insulinowe z systemem ciągłego monitorowania glikemii nie tylko to, że podają insulinę, ale również mają efekt terapeutyczny, bo przy obniżaniu się poziomu glikemii pompa sama zatrzymuje podaż insuliny. W ten sposób jest pełna prewencja hipoglikemii.
A co oznacza ten nadzór stały? Proszę wyjaśnić.
Dzięki temu, że mamy te wszystkie refundacje, bo tu jeszcze trzecia refundacja to jest system monitorowania poprzez skanowanie, czyli pacjent ma założoną elektrodę na przedramieniu i w sposób nieograniczony poprzez zbliżenie odbiornika do tego sensora ma pomiarów glikemii bardzo dużo. Może mieć 200, 300, 400. Przy pomocy glukometru to były najczęściej 5-6 pomiarów, więc tutaj nie można było naprawdę żadnej podjąć decyzji dobrej, terapeutycznej, jaką dawkę należy podać, bo mieliśmy tylko jeden, jedyny wynik.
Pacjent jest połączony z jakimś specjalnym systemem komputerowym przez internet, tak? I Państwo macie też dostęp do tych jego wyników na bieżąco.
Dokładnie tak, Pani redaktor. Pacjent może udostępnić swoje wyniki, pomiary glikemii i dawki insuliny osobie bliskiej, na przykład rodzicom, ale również może również udostępnić lekarzowi, pielęgniarce edukacyjnej. I my na własnym komputerze widzimy dokładnie przebieg jego leczenia. Ilość cukrów, kiedy występują niedocukrzenia, kiedy występują przecukrzenia. Mało tego, jest obok narysowany taki słupek, na którym widać kolor czerwony, zielony. I im więcej jest tego zielonego, to znaczy, że pacjent ma poziomy glikemii w zakresie normy. Nam dziś zależy przede wszystkim na tym, aby pacjent w ciągu doby miał jak najwięcej normoglikemii, poniżej 70% czasu spędzonego normoglikemii. Te nowoczesne technologie i ten system łączenia się pomiędzy pacjentem a ośrodkiem diabetologicznym zdalnym spowodował, że pacjent wysyłając dane zaczyna się przyglądać swojej cukrzycy, swoim cukrom. On bardzo często już ma własne pomysły, co zmienić, aby ten słupek był bardziej zamalowany na kolor zielony. Bierze udział, współudział w leczeniu tej cukrzycy, przekazując swoje obserwacje razem z lekarzem, pielęgniarką edukacyjną, podejmują dobre decyzje terapeutyczne i cieszy się, że właśnie z miesiąc na miesiąc jest jego cukrzyca coraz bardziej wyrównana. Na dzień dzisiejszy, gdybym mogła tu jak gdyby tak podsumować, to z jednej strony mamy niepokojący fakt wzrostu ilości kwasicy ketonowej, czyli stanu zagrożenia życia u pacjentów z nierozpoznaną bądź też późno rozpoznaną cukrzycą, ale z drugiej strony epidemia pozwoliła nam na bardzo szybkie wprowadzenie zdalnego leczenia, poprzez te systemy komputerowe, poprzez udostępnianie aplikacji, bo tak naprawdę pacjent nie musi do nas przyjeżdżać, żeby zobaczyć, jakie ma poziomy glikemii. Oczywiście teleporady w całości, w 100% nie zastąpią w przyszłości leczenia zdalnego, bo osobiście przynajmniej raz w roku powinniśmy zobaczyć pacjenta, ale na pewno pozwolą nam na lepsze leczenie cukrzycy, lepszy dostęp do lekarza, też do pielęgniarki edukacyjnej, bo jak wiem, odgrywa ona ogromną rolę.
Profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
Dziękuję państwu.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.